Ja przygotowałem dzisiaj takie ciekawe kazanie i już zaczynam, już jesteśmy w kazaniu. I chcę powiedzieć taką jedną rzecz, tylko tutaj, mianowicie taką, że nie dogadywałem się z, tutaj z Irkiem, się nie dogadywałem, a Irek wybrał dzisiaj na dzisiejsze takie nasze nabożeństwo taką piękną pieśń, chyba to była trzecia pieśń, Wejdę do jego bram. Tak nosiła ta tytuł, ta pieśń, Wejdę do jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. I ja chcę powiedzieć, ja przygotowałem kazanie na temat bramy, którą jest Jezus Chrystus. I wcale nie konsultowając tego z Irkiem, tak jakoś Duch Święty zadziałał, że Irek wybrał taką pieśń pasującą do naszego tytułu dzisiejszego kazania. I chcę powiedzieć tylko tak, że my jesteśmy w okresie katechumenatu. Ja postanowiłem zrobić w ogóle taki cykl nauczania podczas tego naszego katechumenatu, katechumenalnego nauczania, taki cykl. I ten cykl nosi właśnie taki tytuł, Irku, tak? Brama, którą jest Jezus Chrystus. I chcę tu już zaznaczyć, jesteśmy w cyklu, czyli będzie tutaj może kilka kazań na ten temat bramy, którą jest Jezus Chrystus. To znaczy, ja będę chciał mówić w najbliższym czasie o Jezusie Chrystusie, właśnie w tym aspekcie, gdzie On, Jezus Chrystus, mówi o sobie samym, ja jestem bramą, ja jestem drzwiami. Tak? I jest wiele wersetów, które o tym mówił. Ja jestem drogą do Ojca na przykład. Tak? I chciałbym, abyście sobie mogli otworzyć Ewangelię Jana. Dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Jana dwa wersety i będziemy rozważać dwa wersety. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Otwórzcie sobie, dam wam chwileczkę czasu. Odpowiedział Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem wiecznym. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Te słowa znacie na pamięć. Jezus Chrystus o sobie powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. W tym kontekście ja jestem bramą. Bardzo pięknie brzmią te słowa, bo troszeczkę wcześniej w Ewangelii Jana 10 rozdział, wersety od 7 do 9, Jezus powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę wam mówię i my już wiemy, że ten zwrot, kiedy Jezus mówi zaprawdę, zaprawdę wam mówię, to powtórzenie, to jest figura retoryczna, gdzie Jezus Chrystus chce powiedzieć coś i zwrócić nam uwagę na to, uważaj, uważaj, to jest teraz bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Kiedy Pan Jezus tak mówi, tak, zaprawdę, zaprawdę, to tutaj znak zapytania, uważaj, tu chcę coś powiedzieć ważnego. Mówi Jezus tak, zaprawdę, zaprawdę wam mówię, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli zamiast mnie, to złodzieje i grabieżcy, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami, kto wejdzie przeze mnie, ten będzie zbawiony, wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje dzisiejsze rozważanie, za tekst słowa Bożego Twojego i za to, że dzisiaj chcemy rozważać tę tajemnicę wiary, kiedy Ty mówisz o sobie, że Ty jesteś bramą, że Ty jesteś drzwiami. Panie Boże, proszę pozwól nam uczulić nasze uszy zdolne do tego, aby wysłuchać dzisiaj Twojego słowa. Prosimy Ciebie o to w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. I to jest to słowo, słuchajcie. Brama, drzwi, którymi jest Jezus Chrystus. Z czym kojarzą się nam drzwi i z czym kojarzą nam się bramy? Codziennie przechodzimy przez jakieś drzwi, prawda? I jakieś bramy. To jest rzeczywistość, którą my znamy. Na przykład, nie wiem, do garażu idziesz przez jakąś tam bramę do garażu, do sklepu wchodzisz przez drzwi, do pracy też wchodzisz przez jakieś drzwi, do windy wchodzisz przez drzwi. Nie wiem, w swojej kieszeni nosisz klucze, do drzwi swojego domu, na przykład, albo swojego samochodu. Inaczej nie wejdziesz do swojego samochodu jak przez drzwi. To znaczy są tacy pewnie, którzy może próbują przez bagażnik wejść do swojego samochodu. Ja kiedyś tak kiedyś miałem, no nie? Bo aby wejść na przykład do swojego domu, to musisz wejść przynajmniej przez jedne drzwi, tak? I to jest rzeczywistość, więc każdego dnia wchodzimy przez jakieś drzwi lub bramy i z tym elementem drzwi w naszym życiu my spotykamy się codziennie. Każdego dnia towarzyszą nam jakieś drzwi, prawda? Natomiast to, czym jest zbawienie, no już jest nam w naturalny sposób to takie troszeczkę obce. I dlatego Jezus Chrystus pokazuje nam na coś takiego jak drzwi albo brama, rzeczywistość codziennego życia, którą doskonale znamy, i objaśnia nam na tym przykładzie istotę zbawienia, istotę tego, kim sam jest. No nie? I w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale na przykład mamy taki piękny werset, 13 i 14 werset, kiedy Jezus Chrystus mówi do nas tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. Są różne bramy. Szerokie, wąskie, duże, wysokie, małe. A Jezus mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują, mówi Jezus Chrystus. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I tu jest bardzo ciekawe w tym wersecie to, że Jezus mówi ciekawą rzecz. Wchodźcie, wchodźcie przez ciasną bramę. Tak? I pierwsza rzecz, która mi się tak jakby narzuca, to to, że to jest wezwanie. To jest wezwanie. Są też jakieś szerokie bramy, takie rozpostarte, wielkie bramiska, nie wiem, do na przykład biznes parków, jak sobie gdzieś jedziesz i przejeżdżasz, to widzisz. A Jezus mówi, ja bym chciał, abyście pozostawili te szerokie bramy i przestronne drogi w spokoju i wchodzili przez ciasną bramę. Tak mówi Jezus Chrystus. I Jezus mówi po pierwsze, wchodźcie. I to jest nakaz. To jest imperatywus. Wiesz, to nie jest prośba, Jezus nie mówi proszę, wejdź, albo to nie jest propozycja, może byś wszedł, tak? Ale to jest wezwanie, to jest nakaz, który brzmi wchodźcie przez ciasną bramę, tak? I kilka słów w związku z tym o tej ciasnej bramie, tak? I to jak ja powiedziałem, to jest Iwonka troszeczkę jakby kazanie takie katechumenalne, bo jak powiedziałem, jesteśmy w okresie katechumenatu i dlatego o tej bramie w tym kontekście katechumenatu, chrztu, wejścia do Kościoła, wejścia do Królestwa Bożego. O tej bramie kiedyś bardzo ciekawie powiedział pewien znany ewangelista Reinhard Bonnke. Może żeście słyszeli o człowieku, powiedział kiedyś tak, ja się nie zgadzam z tym, co on powiedział, tak? On powiedział, że chrześcijaństwo wchodziło kiedyś przez ciasną bramę, ale tylko tak było za czasów Jezusa i apostołów. A teraz, współcześnie, ten człowiek mówi, ta droga do nieba jest bardzo szeroka i bardzo przestronna, on tak powiedział. A chcę powiedzieć, nie wierzcie we wszystko, co wam się mówi i co słyszycie. Może i ma to pozór logiczny czasami i chociażby padało z ust jakichś sławnych ewangelistów, jak widzicie, gdzie gdy głoszą to na ich ewangelizację, potrafią przychodzić setki albo tysiące ludzi i nawracają się tam tysiące ludzi, nie wierzcie im. Kiedy ci ludzie mówią, że do nieba dzisiaj prowadzi szeroka autostrada, bo to jest kłamstwo, niezgodne z Pismem Świętym. Bo tak jak było za czasów Jezusa Chrystusa, tak jest i dzisiaj. A więc droga do nieba jest wąska, a brama dalej pozostaje ciasna. I niewielu ją znajduje i przez nią wchodzi. I tak mówi Słowo Boże. I my chcemy nauczać tak, jak mówi Słowo Boże. Okej. I tu taka druga uwaga, że to słowo ciasna i wąska to nie jest takim słowem miłym, takim słowem wygodnym, tak? No bo tak, jeśli chcesz gdzieś jechać, na przykład, nie wiem, do znajomych, do Newbridge, to wybierasz sobie jaką drogę? Jakąś ciasną? Jedziesz dróżkami polnymi? No nie, nie. Teraz wybudowali nam tutaj autostradę, bardzo wygodną drogę, więc wyjedź sobie tutaj w Irlandii za miasto i pojeździ sobie troszeczkę po wioskach, to zobaczysz to, co to znaczy wąska droga i ciasna jakaś bramka, tak? Jestem taksówkarzem i mówię wam, że ja wybieram zawsze autostradę. Z natury wiem, no nie? Po co mam, nie wiem, sobie utrudniać życie, no nie? Jak mam jechać na przykład z Tala na lotnisko, to nie jadę przez centrum miasta, chociaż dystans jest krótszy, no nie? Ale wybieram sobie M50, bo wolę nadłożyć sobie trochę kilometrów, ale w sumie zaoszczędzę więcej czasu i szybciej tam po prostu dojadę i zaoszczędzę oczywiście na podwoziu również, no nie? I na oponach. Ale Jezus mówi tutaj coś przewrotnego. Mówi do mnie dzisiaj tak: Piotr, idź wąską drogą, nie jak ten taksówkarz, i wchodź przez ciasną bramę. Tak mówi do mnie dzisiaj Jezus Chrystus. I teraz tak, pytanie, które sobie zadałem, przygotowując się do tego kazania, jaka jest ta, jak ciasna jest ta droga i jak wąska jest to brama. Jest tak ciasna i tak wąska, że mieści się na tej drodze tylko belka od krzyża. Jest tak ciasna. Nic więcej się tam nie zmieści. Tylko belka od krzyża. Żeby się tam przecisnąć, to ty musisz z tą belką tego krzyża wejść w ten sposób. Rozumiesz? I się tam jakoś przecisnąć. Nie, że idziesz i się tam, wiesz, rozpierasz, no nie? Nie. Ona nie jest szeroka. Ona jest wąziutka. Aby na nią wejść, muszę pozbyć się wszelkich jakichś bagaży, rozumiesz, plecaków, bo tam to się nie zmieści. Wszystko musisz po prostu pozostawić przed wejściem przez tą bramę. Jakiegoś tobołku, balastu, wszystko się musisz pozbyć. Do Boga nie ma innej drogi, chcę powiedzieć. Jak tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, w znaczeniu jeszcze na dodatek, jeszcze ukrzyżowanego. Ten Jezus Chrystus musi być ukrzyżowany. I ten Jezus Chrystus musi być również i zmartwychwstały, bo my jesteśmy dalej w okresie Wielkiej Nocy i rozpamiętujemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dwa najważniejsze wydarzenia. Jeżeli ty nie chcesz wejść przez krzyż, to ja chcę ci powiedzieć, szkoda twojego czasu, bo nie ma innej drogi. To jest proste. Nie ma innej drogi. Albo inaczej, każda droga, która jest inna niż przez krzyż, a którą ty byś chciał sobie pójść, wiedzie na zatracenie. To jest to, co ci chcę dzisiaj uświadomić. Wiedzie na zatracenie. Każda inna, którą sobie może byś chciał pójść. Chociaż miła, powabna, ładnie wyglądająca i taka wygodna, komfortowa, wiedzie na zatracenie. Tak? I teraz kilka słów chciałbym ja powiedzieć w ogóle o funkcji bramy w starożytności, czy też funkcji drzwi w starożytności, tak? Ponieważ Jezus Chrystus mówi o sobie i wskazuje na siebie: ja jestem bramą, ja jestem drzwiami z pewnych powodów. Ponieważ on odwołuje się do pewnej funkcji, jaką drzwi, czy też brama pełniła w starożytności, tak? Ponieważ od momentu, kiedy człowiek zaczął budować domy, a szczególnie od momentu, kiedy zaczął te domy na przykład obwarowywać, czyli od mniej więcej neolitu, to jest od 5 do 8 wieku przed naszą erą, zaczął budować też bramy. Od początku czasu możemy mówić w związku z tym, od tego czasu możemy w związku z tym mówić o pewnej instytucji bramy, do której Jezus Chrystus się bardzo często w swoich wypowiedziach odwoływał i nawiązywał. I ja wyróżniłem kilka funkcji bramy. Dzisiaj chciałbym je tak tylko króciutko przelecieć, a w naszym cyklu będę chciał rozwinąć każdą może z tych funkcji, może nie każdą się uda. I każdą z tych funkcji bramy można odnieść w każdym razie do Chrystusa i do Kościoła. Tak? Te bramy w starożytności były budowane, były różne. Były niektóre bardzo przestronne, a inne były wąskie, miały różne funkcje. Często miały jakieś pomieszczenia obok przeznaczone do różnych celów, na przykład a to dla celników, a to dla strażników, bo musiał tam stacjonować również przy bramie zawsze jakiś oddział żołnierzy pilnujący wejścia do miasta. Brama była zawsze takim miejscem szczególnym dla każdego miasta i wioski, gdzie było zawsze tam dużo ludzi i toczyły się tam w pewnym sensie życie miasta. Toczyło się obok bramy, czy też w bramie. Tak, tutaj gromadziły się jakieś dzieciaki, rozdawane były cukierki, tutaj też i przebywali małorolni rolnicy, którzy na przykład najmowali się do pracy, a więc tu przychodzili też gospodarze rolni, aby wynająć rolników do pracy, dokonywały się transakcje jakieś handlowe. Nie powiemy również o tym, bo jesteśmy w kościele w niedzielę, więc nie wypada, że w tych bramach i inne osoby też stały i czekały na swoich klientów, jak panny pod latarniami, ale o tym sobie dzisiaj nie będziemy mówić. To też dokonywało się w bramie, tam stały generalnie te panie, które można było wynająć. Więc brama w czasach starożytnych pełniła bardzo ważną funkcję. Tak? I ja chciałbym wymienić dzisiaj tak skrótowo 8 funkcji bramy, które każda z nich wskazuje na Jezusa Chrystusa. I to będzie taki nasz skrót. Tak? Pierwsza funkcja bramy, którą sobie tak nakreśliłem, to funkcja oczywiście transportowa. Transportowa, tak? To znaczy, aby wjechać do takiego starożytnego miasta, to nie którędy indziej się wjeżdżało jak przez bramę. I tylko przez bramę. I przeważnie do miasta, jak nie było bardzo duże, to do tego miasta wiodła tylko jedna brama. Wjechać i wyjechać do miasta. Albo do kościoła, do Królestwa Bożego. Proste, tak? I podobnie właśnie jest z tym Bożym Królestwem. Jest jedyną bramą, aby wjechać do kościoła, do owczarni, jest Jezus Chrystus. Do zbawienia jest Jezus Chrystus. I dlatego Jezus Chrystus mówi o sobie w tej funkcji transportowej. Ja jestem bramą jedyną, jedynymi drzwiami do Ojca. Nie ma innych. Funkcja transportowa, tak? Druga funkcja bramy to taka funkcja komunikatywna, można powiedzieć. A więc ja już o tej funkcji komunikatywnej wspomniałem troszeczkę, bo ta brama była wąska taka. I było to miejsce, gdzie troszeczkę, żeby wejść do tego miasta, to trzeba było się przecisnąć, bo tam zawsze był tłum ludzi. Było tam gwarno, dużo ludzi i tylko tamtędy przechodzili, więc wszyscy musieli tamtędy przechodzić w jakiś sposób. A więc się zdarzało, że się człowiek tak przechodząc otarł o drugiego. No nie? Otarł się o drugiego. I jak się tak mocniej otarł o tego drugiego, na przykład w kościele my się tak czasami ocieramy o siebie nawzajem, teraz nie, bo teraz jesteśmy w izolacji. Tak? Ale jak trzeba przyjechać na wspólne nabożeństwo, to się czasami ocieramy o siebie. I tak się, jak się człowiek mocniej otrze jeden o drugiego, jak tak czasami mam z Deborą, to trzeba potem powiedzieć, przepraszam, panią, otarłem się o panią. Tak? Więc Więc w bramie generalnie nawiązywało się taki tutaj jakiś kontakt z tą drugą osobą. Wchodziło się z nią w relacje, na przykład otarcia, nie wiem jak to inaczej nazwać. Tutaj po dłuższej też nieobecności, tak na przykład jak się nie było w kościele, bo było się w podróży albo w izolacji, tak, to potem się wchodziło i spotykało się tutaj swoich starych znajomych. I się z nimi rozmawiało i tej rozmowy nie było końca i tak dalej, bo to i taki gwar powstawał, tak? Było to miejsce spotkań towarzyskich generalnie, gdzie wchodziło się w relacje z ludźmi i zdobywało się na przykład wieści o świecie, wieści o znajomych i jakieś plotki były i jakieś rozmowy o innych. I w tym sensie troszeczkę przypomina to Kościół, tak? Jako wspólnotę ludzi, którzy się razem spotykają i jest tu jakoś tak gwarno i może dzisiaj nie, bo się spotykamy online, ale jak tak spotykamy się rzeczywiście i prawdziwie, to jest czasami tak gwarno, że tego czasami uciszyć się nie da. No nie? I wiecie, o czym ja mówię doskonale. Dobra, to jest ta druga funkcja, którą my mamy, komunikatywna. Mamy ją za sobą. Trzecia funkcja bramy w starożytności to militarna. Funkcja militarna. Brama pełniła bardzo ważną funkcję militarną w przeszłości. I to chyba była główna funkcja. I teraz jak tą funkcję militarną możemy pogodzić z Jezusem Chrystusem? Jako naszym na przykład pasterzem, tak? Bo brama była tym miejscem centralnym, bo aby wejść do miasta, trzeba było przejść przez bramę. A brama zawsze osłabiała mur, bo to była taka dziura w murze. Rozumiesz? Dziura w murze. Dlatego brama też była najniebezpieczniejszą częścią murów obronnych, ponieważ aby wróg mógł wejść do miasta i zająć to miasto, zdobyć to miasto, no to przeważnie wchodził i chciał wejść przez bramę. Przez bramę, nie przez nic innego. I my widzimy wielokrotnie na takich filmach historycznych na przykład, że pierwszy atak na jakieś miasto, jakie nieprzyjaciel kierował, był skierowany właśnie na co? Na bramę. Na bramę. Dlaczego? Bo ona była najsłabsza. Najsłabsze miejsce w mieście. Mury, wiecie, potrafią być grube. Jak budowano mury, to potrafiły być one kilkunastometrowe nawet mury z kamienia, to tutaj sobie, jeżeli chcesz, możesz podjechać taranem i walić w ten taran ile razy chcesz i tłuc do woli i nic nie zdziałasz, tak? Ale brama, jak podjedziesz do niej z taranem, to ona, brama, jest zawsze najsłabsza i narażona na niebezpieczeństwo, tak? Bo brama przeważnie była zrobiona tylko z jakiejś pewnej grubości deski. Przepraszam, że tak tłukę, bo odkologię, tak? Nie może być za gruba, bo jak będzie za gruba ta brama, to nie będziesz mógł ją potem otworzyć. Rozumiesz, no nie? I zamknąć w żaden sposób. Im większa, grubsza brama, tym trudniej ją zamknąć i potem otworzyć. A więc na bramę zawsze atakowali wrogowie w pierwszej kolejności, dokonując ataków, bo to był najsłabszy punkt konstrukcyjny miasta, tak? I teraz, w jaki sposób pogodzić tą funkcję militarną bramy z Jezusem Chrystusem? Bardzo prosto, o tym mówi bardzo pięknie, taki piękny fragment, o którym ja już wspomniałem z Ewangelii świętego Jana, który dzisiaj czytaliśmy, tak? Z 10 rozdziału. My czytaliśmy wersety od 7 do 9, a ja przeczytam od 1 do 5, jak to się zaczyna ten fragment. Jezus Chrystus mówi tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wchodzi do owczarni przez drzwi, trochę w inny sposób, a nie przez drzwi, tam się dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Popatrz. Jezus Chrystus mówi o owczarni i mówi, że ta owczarnia jest, ma drzwi. I jeżeli ktoś wchodzi do tej owczarni w jakiś inny sposób, a nie przez drzwi, się tam gdzieś jakoś włamuje bocznym wejściem, gdzieś w jakiś inny sposób, a nie przechodzi przez drzwi, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, do owczarni, ten jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, te owce, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus Chrystus podaje tutaj bardzo ciekawy obraz. Mówi, że Królestwo Boże to jest taka owczarnia, inaczej czytaj może Kościół, a on sam jest drzwiami do tej Bożej owczarni. I sam jak pasterz, kiedy wpuszcza owce do tej zagrody, to jest taka zagroda, on jak dobry pasterz sam kładzie się u tych drzwi. I drzwi są jedynym miejscem albo sposobem, przez które w ogóle można się tam dostać, tylko przez Jezusa Chrystusa, który jest i stoi w tych drzwiach, tak? I w tych drzwiach stoi pasterz, jak strażnik, rozumiesz, jak wartownik, aby co? Aby jacyś złodzieje, jacyś zbójcy, jakieś wilki w owczych skórach nie przygrasowały. Muszą najpierw one pokonać i przejść przez pasterza, aby dobrać się do owiec. Rozumiesz? Dlatego te drzwi. Najpierw są te drzwi. W tym sensie Jezus Chrystus jest bramą w funkcji militarnej. Aby ktokolwiek przeszedł, musi najpierw pokonać tego, który tam stoi. Jezus Chrystus. A Słowo Boże mówi, że bramy piekielne nie pokonają Bożego Królestwa. Nie pokonają Jezusa Chrystusa, bo my wiemy, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego możemy być bezpieczni. Bo On tam stoi. Tak? Dalej, czwartą funkcją, którą chcę wspomnieć, którą pełni brama, to funkcja polityczna. Polityczna. My dzisiaj o polityce nie będziemy mówić, ponieważ zbliżają się wybory, więc nie chcemy wchodzić w kwestie polityczne. Ja tylko wspomnę o tej jakby tylko jednym aspekcie. Nie wiem, odwołam się do waszej pamięci. Jak pamiętacie, ja mówiłem kiedyś, rok temu, w 2019 roku, takie kazanie pod tytułem Kościół jako eklezja. Eklezja. Bo mówimy o wymiarze, o tej funkcji politycznej bramy. Eklezja, gdzie to słowo eklezja oznaczała takie publiczne, polityczne zgromadzenie obywateli miasta, gdzie tylko obywatele danego miasta mogli przyjść, podczas którego to zebrania tej eklezji ci obywatele danego miasta decydowali o sprawach tego miasta, tak? Podejmowali różne decyzje o tym, nie wiem, kto jest kim, kto jest burmistrzem, kto jest prezydentem, z kim prowadzimy wojnę, gdzie wydajemy nasze pieniądze, jak wygląda organizacja naszego miasta, co się psuje, co możemy odnowić. Rozumiesz? Odwołuję nas tutaj do kazania z tamtego roku. Można je bardzo łatwo znaleźć na naszej stronie internetowej, tak? Kolejną, piątą funkcją, o której chcę wspomnieć tutaj, to funkcja sądownicza, którą pełniła brama. Ja tę funkcję sądowniczą będę omawiał bardziej szczegółowo w oddzielnym kazaniu i poświęcę na nią taką oddzielną całą część. I zobaczymy wtedy, że w bramie miasta zasiadali sędziowie, starsi lub nawet królowie, i oni tam w bramie właśnie ogłaszali tam swoje prawa, ale dokonywali tam przede wszystkim sądów. I ja już tego wątku nie będę tej funkcji sądowniczej rozwijał teraz, bo będzie poświęcone temu oddzielne kazanie. Tak? Szósta funkcja bramy, to brama jako komunia, jako wspólne spożywanie uczty. I tutaj przeczytam wam taki fajny fragment z Ezechiela, 44 rozdział, wersety od 1 do 3. Zwróćcie uwagę na to, że królowie, kiedy chcieli wspólnie razem spożyć taką polityczną ucztę z innymi królami, na przykład wejść w przymierze, to tą ucztę jadło się w bramie. w obecności swoich podwładnych. Tak? Byli świadkowie, czyli ta brama pełniła taką bardzo ciekawą funkcję. Tak? A my za chwileczkę sobie powiemy odnośnie tej wieczerzy. Mam na myśli tutaj wieczerzę pańską. Nic innego jak wieczerzę pańską. Już czytam. Ezechiela 44 rozdział, wersety od 1 do 3. Jest napisane tak. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku czego? Bramy. Bramy zewnętrznej świątyni. Czyli tu już mamy miejsce, gdzie rozgrywa się cała akcja, o której pisze Ezechiel. Tak? Poprowadził mnie w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta. Nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraelski, wszedł przez nią. Dlatego będzie zamknięta. I dalej, uwaga, o to mi chodzi, trzeci werset. Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej. Tak? Czyli to jest miejsce, w którym, dlatego że Bóg przez nią wszedł, to tylko książęta mogą tam wchodzić, zasiadać i brać udział we wspólnej uczcie ofiarnej przed Panem. Ja chcę powiedzieć, Słowo Boże mówi, że dzisiaj my jesteśmy książętami. My jesteśmy książętami z racji tego, że zostaliśmy usynowieni przez naszego Ojca. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy książętami i dlatego my mamy prawo siedzieć właśnie w tej bramie przed Panem i brać udział w uczcie ofiarnej. O jaką to ucztę ofiarną chodzi? Ja śmiem twierdzić, że chodzi tutaj o wieczerzę pańską. Jest tutaj nawiązanie do bramy jako do miejsca spożywania uczty ofiarnej. W naszym wydaniu, w wydaniu Kościoła, chodzi o wieczerzę pańską. I ja już nie będę tego wątku dalej kontynuował, bo też temu wątkowi i wieczerzy pańskiej poświęcimy sobie już oddzielne całe nauczanie. Mam to w planie. Tak? Dobrze, idziemy dalej. Siódmą funkcją bramy jest funkcja ekonomiczna bramy. I teraz troszeczkę o tym charakterze bramy, tak? Bo brama też była miejscem, gdzie pobierało się cło, o tym wspomniałem. I tam celnicy nawet w tej bramie mieli takie swoje osobne pomieszczenie, gdzie pobierali opłatę celną, tak? Bo wiesz, nie można było sobie wejść w tamtych czasach, kiedy żył Jezus Chrystus, sobie tak normalnie do miasta, od tak sobie wchodzę, no nie? Przy bramie stał celnik, jakiś urzędnik miasta i jeśli wchodziłeś na przykład z towarem i chciałeś tam sprzedawać, to on mówił, no dobra, ale trzeba wnieść opłatę za ten towar. Rozumiesz? Nie mogłeś sobie tak wejść ze swoim towarem i sobie robić w tym mieście, co sobie chciałeś. Sprzedawać i handlować. No nie musiałeś wnieść opłatę handlową. Cło, wiesz, cło to jest taka kradzież, ale dokonywana przez państwo, żeby część twojego majątku ci państwo zabrało. Rozumiesz? I to w świetle prawa. Ono sobie to od ciebie kradło na swoje potrzeby, a ty musiałeś się na to zgodzić i jeszcze bardzo chętnie oddać z uśmiechem. Ale jeszcze na dodatek w bramie dokonywało się inne rzeczy, bo tam załatwiało się różnego rodzaju interesy. Na przykład zawierało się różnego rodzaju kontrakty i umowy. I ja już wspomniałem, tam w bramie przychodzili robotnicy, aby nająć się do pracy. Prawda? To się wszystko dokonywało tam w tej bramie. I powiemy sobie o idei tutaj wykupu, żeby odnieść to do Jezusa Chrystusa. Ponieważ Jezus Chrystus również właśnie w tej bramie zawarł pewnego rodzaju transakcję z Ojcem. On właśnie w tej bramie zapłacił cenę i odkupił ciebie i zapłacił ciebie za ciebie. I dlatego będziemy mówić o bramie jako o miejscu wykupu. Jezus Chrystus jest nazywany naszym wykupicielem i naszym wybawicielem. Na przykład w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział, wersety 28, pisze pięknie tak, posłuchaj. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okup za wielu. Tak? Mamy więc taki obraz Nowego Testamentu, gdzie Jezus Chrystus składa okup z siebie samego, aby wypełnić sprawiedliwość. I tutaj możemy zobaczyć, że Jezus Chrystus właśnie jest tą bramą, przez którą my mamy przejść. Bo w czasach starożytnych okupu, wykupu właśnie dokonywało się w bramie. Brama była takim miejscem, gdzie dokonywano transakcji różnego rodzaju. I w tym znaczeniu ta brama pełni taką funkcję, wiesz, ekonomiczną, ponieważ Jezus Chrystus ciebie odkupił z twoich grzechów. I kiedy wchodzę w tę bramę, to tutaj dokonuje się pewnego rodzaju transakcja. Wchodzę w tę bramę ze swoim grzechem, ze swoją winą, z całym obciążeniem i z całym bagażem. I tutaj w tej bramie następuje moje oczyszczenie, moje odkupienie. Tutaj zostaje spłacony mój dług, zapłacona cena za twoje życie i stajesz się wolnym człowiekiem. Wchodzę w tę bramę jako niewolnik i wychodzę jako wolny. Stajesz się inny. Twoja natura się zmienia. Przestajesz być już niewolnikiem, a stajesz się synem. I to jest ta idea. I tu dokonuje się w tej bramie właśnie to. Dlatego powiedzieliśmy sobie, że ta brama przypomina nam krzyż. Jest tak wąska na szerokość belki od krzyża. I ma kształt tej belki od krzyża, ma kształt Jezusa Chrystusa. Ale wiesz, nie w ten sposób, bo tak nie wejdziesz. W ten sposób. Tylko tak możesz się przecisnąć. A nie przeciśniesz się tam z plecakiem na plecach i z jakimiś jeszcze tobołami. Wszystko musisz zostawić. Wszystko. Żeby przez nią przejść, trzeba zdjąć z siebie wszelkie bagaże, wszelki ciężar, wszelki grzech. Dlaczego? Bo z nim się nie przeciśniesz. Tak nie przejdziesz. Przechodząc przez ten krzyż, przez tą bramę, wchodzisz w pewną rzeczywistość, w której dokonuje się za ciebie pewna transakcja. Oczywiście tą transakcję dokonuje Jezus Chrystus, umawiając się ze swoim Ojcem co do ceny, jaką trzeba zapłacić. Musimy też zaznaczyć, że wchodząc w tę bramę, wiesz, nie jesteś w stanie dokonać takiej transakcji w taki sposób nieczysty, typu, słuchaj, może coś po znajomości uda się zaszachmęcić, no nie? Albo, słuchaj, może ja ci dam coś w kopercie, rozumiesz, taka łapóweczka, no nie? Nie, tam się tak niestety nie da w ten sposób. Przez bramę tę wchodzisz, trzeba sobie powiedzieć, do Bożego Królestwa, do Miasta Świętego, na pastwisko, jak powie Jan, ale nie w taki sposób, że aby tam wejść, to ty coś płacisz. Nie, ty nie możesz nic zapłacić, bo ty tyle nie masz, aby zapłacić. To za ciebie tam płacą. Ty zostajesz odkupiony i wykupiony. Rozumiesz? Podobnie jak niewolnik. I to jest to, co my widzimy w Starym Testamencie. My w Starym Testamencie widzimy pewną sytuację, w której, aby niewolnik został wykupiony, musi go jego pan przyprowadzić gdzie? Jak sobie przypominasz? W bramę. W bramę. Kiedy niewolnik, kiedy pan chciał uwolnić swojego niewolnika, na przykład, bo ten uratował jego dziecko i odniósł pewne zasługi, było to możliwe. ten pan musiał przyprowadzić swojego niewolnika właśnie w bramę. I tu w bramie, w obecności świadków, jego pan deklarował wolność dla tego niewolnika. Przepraszam. I to dokonywało się w bramie. Ciekawa transakcja. Wszedłeś jako niewolnik w tą bramę, a wyszedłeś jako wolny, bo uwolniony przez pana. Byłeś rzeczą należącą do swojego pana, rzeczą należącą do diabła. W jego ręku byłeś. Nawet nie byłeś człowiekiem. Byłeś rzeczą. Ale ktoś tam w tej bramie zapłacił za ciebie cenę i wykupił cię. I uczynił cię wolnym. Okej, to była ta ostatnia funkcja bramy i się nagadałem przy tej ostatniej. Ciekawa sprawa, prawda? Bo ja tutaj skomplikowałem chyba trochę, już widzisz, no nie? Skomplikowałem, bo przyszedłeś sobie tutaj na to nabożeństwo i myślałeś sobie, że ja zaczynam mówić o bramie i sobie myślałeś, że to jest taka prosta rzeczywistość. A ja ci ją troszkę skomplikowałem dzisiaj, widzisz chyba sam, no nie? Że to nie jest takie proste już i skomplikowane. A ja nie chcę komplikować bardziej, bo my mamy jeszcze takie innego rodzaju bramy i drzwi, każdy z nas. I już nie chcę iść w tą stronę, że na przykład pewnego rodzaju bramą są na przykład twoje oczy. Twoje oczy. Uważaj, na co patrzysz i co do siebie wpuszczasz. Bo to jest brama. Nasze uszy. To jest brama. Uważaj na to, co słuchasz. Sortuj informacje. Jezus Chrystus chce powiedzieć, strzeż swojej bramy. Pilnuj jej. To są takie, wiesz, malutkie narządy, ale to są drzwi do ciebie i niech nie wszystko przez nie do ciebie wchodzi. Niech nie wszyscy mają do ciebie dostęp i mają na ciebie wpływ. Bo na przykład dzisiaj, Mariusz, tak dużo mówiłeś o lęku i strachu, że ja przez samo słuchanie zacząłem już się normalnie bać w swoim własnym domu. Więc uważajmy, kochani, nasze usta. To jest kolejna brama. Z ustami jest troszkę tutaj inaczej. Strzeż ust, ale ze względu na innych. Z kolei, tak? Nie mów wszystkiego. Rozumiesz, co ci ślina na język przyniesie. Bądź człowiekiem, który dobrze rozważy, zanim coś powie. Abyś nie był kimś, kto klepie wszystkim byle co i powtarza jakieś zasłyszane rzeczy, albo oskarża innych, albo plotkuje o innych, obmawia innych, obgaduje. Nie bądź takim człowiekiem. Pilnuj swoich ust, bo to jest też pewnego rodzaju brama, przez którą z kolei pewne rzeczy wychodzą z ciebie. Tak? Jezus Chrystus mówi ciekawą rzecz. Wchodźcie przez ciasną bramę. Miej ciasną bramę. I widzimy już, że brama to nie jest taka prosta rzeczywistość, ale pełni wiele funkcji. Tak? I kiedy zaczynaliśmy to dzisiejsze kazanie, to może sobie tak myślałeś do tej pory, od Jezus mówi, ja jestem bramą, to takie proste, i to takie oczywiste, nie? Ja jestem bramą, tak? Ale my widzimy teraz chyba, jak uważnie słuchałeś tego, co ja mówiłem, tego kazania, że to proste i oczywiste wcale takim już nie jest. Ale nam się troszkę komplikuje. Co chce powiedzieć dzisiaj Jezus? I ja kończę. Dwie minutki daj mi jeszcze. Jezus chce powiedzieć, że życie ze mną, z Nim, mówi Jezus, życie ze mną nie jest komfortowe. Jezus Chrystus to nie jest ten rodzaj ewangelisty, który powie nam tak, słuchaj, ja rozwiążę za ciebie wszystkie twoje problemy i za ciebie rozwiążę wszystkie twoje sprawy. I daje nam takie puste obietnice. On nie mówi, nie będziesz musiał nawet palcem ruszyć, a ja to wszystko za ciebie załatwię. Tak nie czytamy. Jezus nie mówi tak. On mówi zupełnie coś innego. Do ciebie dzisiaj mówi jedną prostą rzecz. Wchodź przez ciasną bramę. Chciałoby się powiedzieć, Jezus Chrystus działa dziwnie. On nie działa marketingowo. On nie działa poprawnie. Chciałoby się mu zwrócić uwagę nawet. Panie Jezu, ale o czym ty mówisz? Co ty mówisz? Co ty mówisz? Panie Jezu, nie mów tak, bo tak jak będziesz mówić, to zrazisz sobie ludzi do siebie, zamiast zachęcić. Ludzie lubią chodzić szerokimi drogami. Nie mów im, że do ciebie jest wąska droga, że do ciebie brama jest ciasna, bo tak jak będziesz tłumaczył ludziom, to nikt za tobą nie pójdzie. Powiedz im, że wiesz. Dlatego uwaga. Co chce dzisiaj powiedzieć do ciebie Jezus Chrystus? Zaprawdę, zaprawdę wam mówię. Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli zamiast mnie, to złodzieje i grabieżcy. Lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami. Kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony. I wejdzie oraz wyjdzie. I znajdzie pastwisko. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest i przewyższa wszelkie słowo. Panie Boże, dziękujemy Ci za łaskę Twoją, za miłosierdzie Twoje i proszę Ciebie, Boże, byś Ty mógł dzisiaj nas błogosławić i byś uzdolnić nas mógł dzisiaj przez Ducha Świętego do tego, abyśmy zrozumieli, co to znaczy, kiedy Ty mówisz, ja jestem bramą i ja jestem wąską bramą. I te drzwi są wąskie i małe. I są tak szerokie, jak belka od krzyża. Panie Boże, proszę Ciebie, pozwól nam to zrozumieć. Pozwól nam to dzisiaj dostrzec. A nie zajmować się jakimiś różnymi dziwnymi rzeczami w naszym życiu. Ale niechaj Twoja miłość i Twój krzyż pociągnie nas do siebie. Alleluja. Napełni nas odwagą do chrześcijańskiego życia w pełni mocy. W Duchu Świętym. Halleluja. Amen. Kochani, stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. I ja już dzisiaj troszeczkę o tej Wieczerzy Pańskiej mówiłem, mówiąc, że to jest, już wam powiem, która funkcja bramy w moim układzie to była szósta funkcja bramy, tak? Brama jako miejsce komunii, pamiętacie? I to jest bardzo ważna funkcja bramy. Ja się bardzo cieszę, że my ją mamy na każdym naszym nabożeństwie. Jak spotykaliśmy się wspólnie razem, fizycznie, zawsze, każdej niedzieli, kiedy żeśmy się spotykali, mieliśmy Wieczerzę Pańską i nic się nie zmieniło. Również mamy ją i dzisiaj. Każdy ma ją przed sobą, przygotowaną i ja wierzę w jedną rzecz, że to jest tak jak z chlebem, tak? To nic, że jesteśmy dzisiaj gdzieś w różnych miejscach, ale duchowo tworzymy jedno ciało Jezusa Chrystusa. Zauważcie, tak jak jeden bochen, Jezus Chrystus wziął do ręki jeden bochen, i powiedział, bochen jest jeden. Bochen jest jeden. Ja jestem prawdziwym chlebem. Ja jestem prawdziwym chlebem. Kto mnie spożywa, żyć będzie. Tak powiedział Jezus Chrystus. I teraz tak. Każdy z nas, pomimo, że w różnych miejscach dzisiaj, bo taka jest sytuacja, kiedy weźmiesz do ręki jeden ułamek chleba, będziesz trzymał w ręku okruch chleba, to jedną rzecz miej na uwadze. że ten okruch, który trzymasz w ręku, jest częścią jednego wielkiego bochna chleba. Jesteś jego częścią. Jesteś jego fragmentem. Należysz do ciała Jezusa Chrystusa. I to jest to. Ja chciałbym poprosić, nie wiem, czy Ilonko, mogę poprosić ciebie o przeczytanie tego fragmentu z listu do Koryntian. Nie prosiłem ciebie, ale ty pewnie jesteś zawsze w pogotowiu, bo pewnie wiesz i znasz mnie, że ja pewnie zawsze coś wymyślę. Więc Ilonko, poproszę ciebie, jeżeli tu jesteś. Jesteś?
Tak, tak, jestem.
Przeczytasz?
Tak, przeczytam.
Super, okej. Okay. I zrobimy, słuchajcie, naszą Wieczerzę Pańską dzisiaj w ten sposób, że za chwileczkę, Irku, ty zaśpiewasz jedną pieśń przed Wieczerzą Pańską, bo macie przygotowaną dzisiaj pieśń przed Wieczerzą Pańską. I później poprosiłbym, Irku, ciebie, żebyś, Mariuszu, ciebie najpierw, żebyś pomodlił się nad chlebem i każdy z nas w miejscu, gdzie jest, weźmie chleb do ręki, spożyje chleb. Za chwileczkę, Irku, ty byś pomodlił się nad winem i potem każdy z nas weźmie kielich wina i spożyje kielich wina. I będziemy również, każdy z nas tam, gdzie jest, będziemy się również modlić wspólnie razem ze sobą we wspólnocie. Jak ktoś chciałby dołączyć się do modlitwy, jest również zaproszony do tego, tak? Zapraszam serdecznie. I tylko jedna na koniec uwaga, taka techniczna, że tak jak żeśmy się umówili w naszej społeczności, prawo przystępowania do Wieczerzy Pańskiej mają tylko i wyłącznie osoby, które nawróciły się w wieku dojrzałym, oddały swoje życie Jezusowi Chrystusowi, uznały Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem i my mówimy o nowym narodzeniu, ale to nowe narodzenie następuje z wody i z Ducha Świętego. A więc tutaj dodajemy jeszcze takie osoby, które przyjęły chrzest wiary, są dopuszczone do Wieczerzy Pańskiej. Te osoby, które spełniają te jakby kryteria, są dopuszczone do Wieczerzy Pańskiej. Inne osoby niestety są poproszone o to, aby niestety wstrzymały się od spożywania Wieczerzy Pańskiej do momentu, kiedy nie zaczną spełniać tych kryteriów. Uważam, że to jest biblijne podejście do tematu i to zawiera się w Piśmie Świętym. Irku, oddaję Tobie głos. Alleluja.